Otwórzmy pierwszy psalm. Szczęśliwy człowiek, szczęśliwa kobieta, mężczyzna, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie. Ma upodobanie w zakonie Pana, w Bożym Słowie. I to Słowo, jego zakon rozważa dniem i nocą. I wtedy będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się, poszczęści się. Natomiast nie jest tak z bezbożnymi. Oni są bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto się nie ostoją bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Bo Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, zaś droga bezbożnych wiedzie donikąd. A więc będzie wydawał swój owoc we właściwym czasie. Kiedy to będzie czynił? Gdy nie pójdzie za radą bezbożnych, gdy nie będzie stał na drodze, czy nie będzie miał sposobu życia grzeszników, a też i nie będzie w jego sercu szyderstwa, kpiny, lekceważenia. Ale coś będzie czynił. I to, co będzie czynił, go uszczęśliwi. I to, co będzie też wykonywał w swoim życiu, będzie z powodzeniem wykonywane, będzie miał pełny sukces. Wypisałem sobie tutaj z trzech przekładów również inny psalm, fragment innego psalmu i posłuchajcie. Jest to psalm 92, 13 werset. Jest tam również mowa o sprawiedliwych, czyli o tych, którzy znają Boga. Jest tam mowa, 13 wiersz, psalm 92, że sprawiedliwy wyrośnie, wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości, by obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką i nie ma w nim nieprawości. A więc wyrośnie, wyrastają, są zasadzeni. I dwa inne przekłady, Biblia Tysiąclecia Katolicka i przekład ekumeniczny, mówią: u nas wyrośnie, a tam jest sprawiedliwy, zakwitnie. Czy dzisiaj, czy w tym okresie, w jakim żyjemy, coś kwitnie, czy nie? Jeszcze coś, co kwitło, może jeszcze być czerwone, może być kolorowe. Teraz widzę różę, która w naszym ogrodzie jest i cały czas się trzyma. Nawet ją przymrozek nie chwycił i cały czas się trzyma i czerwieni się, ale wszystko inne jest raczej żółte. A jeśli czerwone, to chyba jakieś specjalne liście, które już aż zczerwieniały. A więc dzisiaj nie jest pora kwitnienia. Natomiast sprawiedliwy będzie kwitł cały czas, nawet w starości. Będzie pełen soków i zawsze żywotny, mówi nam Biblia Tysiąclecia. Zasadzeni w domu Pana, wyraz zasadzeni się powtarza we wszystkich trzech przekładach, oni rozkwitną, mówi nam przekład ekumeniczny i Biblia Tysiąclecia, i wydadzą swój owoc, będą żywotni i pełni sił, pełni soków. I właśnie ta żywotność, ta pełnia soków, to, co sprawia, że wydajemy swój owoc we właściwym czasie, aż do starości, mnie zaintrygowało. I przypomina mi się pewien człowiek, który powiedział: cogito ergo sum. Co to znaczy? To było zdanie, które stanowiło podstawę jego filozofii. Żył w XVII wieku i właśnie on postulował, by wszystko opierać na myśleniu, na podejściu wręcz matematycznym. To znaczy, już powiedzieliście, myślę, więc jestem. Ponieważ myślę, to dowodzi, że ja istnieję, że jestem, że się ze mną trzeba liczyć. Zaczynam właśnie w tym duchu analizować to, co znam z Pisma Świętego. I właśnie Taki tekst, który jest bardzo ważny, się powtarza często w Nowym Testamencie, ale szczególnie w Ewangeliach. Z serca człowieka wychodzą jakie myśli? Złe myśli. Nasz tutaj brat Krzysztof właśnie mówił, tak w młodym wieku, tak niebezpieczny przestępca w łańcuchach. Dlaczego? Skąd to się bierze? Dlatego, że zamiast poznać Boga i Go uwielbić, mówi nam Rzymian pierwszy rozdział, zamiast Mu złożyć dziękczynienie, to znikczemnieli w swoich myślach. Ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemnościach. A więc człowiek od swego upadku w Adamie i Ewie, przez swoje narodzenie, przez swoje życie, zamiast Boga uwielbić jak należy, zamiast Mu podziękować. Oczywiście jest to uogólnienie, mówi o całym rodzaju ludzkim. To brak tego spowodował, że w myślach swoich nikczemniał i dzieje apostolskie napowiadają, że ludzie myślą o próżnych rzeczach. List do Rzymian, ludzie myślą według ciała. I ciało dominuje nasze myślenie. A więc jestem, myślę i jestem. Teraz zastanawiam się nad 6 rozdziałem listu do Rzymian. 7 rozdział. Apostoł Paweł mówi, nędzny ja człowiek. Chcę robić dobrze, a robię źle. We mnie jest jakiś inny zakon, inne prawo, które zmusza mnie, gdy chcę robić dobro, bym czynił zło. Kto mnie wyzwoli z tego cielesnego myślenia, cielesnego sposobu życia, z tego ciała? Kto mnie wyzwoli? I właśnie bardziej naturalne są złe myśli, które z nas wychodzą i kalają całego człowieka. List do Rzymian, rozdział 2, nawet powiada, że zakon Boży jest zapisany w naszych sercach i świadczy o tym nasze sumienie oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Rzymian 2,15. I apostoł Paweł, pisząc do mieszkańców Rzymu, właśnie gdy im przedstawia człowieka, to kim jest, gdy mówi o tej nędzy, że nie może zrobić tego, co jest dobre, o czym myśli, tylko musi robić coś, co go zmusza, to prawo zła jest w nim. I on też stwierdza, że nasze sumienie nam poświadcza, że prawo Boże jest w nas, chcemy, ciągnie nas coś do góry, ale jesteśmy pogrążeni cały czas, no nazwę to bagno, w tym bagnie. I właśnie nasze myśli, myślę więc jestem. Jest to ciężkie, trudne bytowanie, nędzne bytowanie. Dzisiaj była mowa o samobójstwach, ile samobójstw ludzie popełniają. W tym tygodniu się wydarzyło jedno, nie będę teraz mówił, które. I pewien muzyk koncertował ostatnio. Z ludźmi rozmawiał, z sąsiadem. I nagle na schodach się powiesił. Młody człowiek, przystojny. I gdy czytałem to w internecie, w wiadomościach, w gazecie, to myślałem, dlaczego? Dlaczego? I nikt nie wie dlaczego. Napisał list, ale go nie ujawniono, treść tego listu, który leżał u niego w domu, w mieszkaniu. I właśnie to jest ta tragedia, ta nędza człowieka. Cóż z tego, że myślisz, że myślę? Cóż z tego, że jestem? Gdy moje serce się pogrąża, gdy myśli moje to mnie oskarżają, to mnie biorą w obronę. I co zrobić, gdy jestem jak ta Wanka Stanka? Raz na górze, raz na dole. Co zrobić? I taki tekst mi się przypomniał z Księgi Izajasza, 32 rozdział. Szlachetny ma myśli szlachetne i obstaje przy tym, co szlachetne. Gdy teraz powiedział podnieść rękę, kto jest szlachetny, chyba wszyscy by rękę podnieśli. Gdy powiedział, kto jest nieszlachetny, nie wiem, czy ktoś by podniósł rękę. I człowiek nie wie, jaki jest. Myśli, że szlachetny. Potem się okazuje, że się musi z czegoś spowiadać, z czegoś rozliczać. Bo z jednej strony go myśli chwalą, z drugiej strony jego własne myśli go oskarżają. Znamy to, prawda? I co zrobić? Wtedy właśnie mi się przypomniała pewna sytuacja z Ewangelii według Marka. Gdy szlachetni ludzie, powiedziane uczeni w piśmie, jest chyba ludzie szlachetni, nie? Uczony w piśmie, kto ma Biblię w ręce, to chyba jest człowiek szlachetny, tak czy nie? Bo kto? A oni słyszą Pana Jezusa, czemuż takie myśli wstępują w wasze serce? Bo w ich wnętrzu zamiast aprobaty dla tego, który uzdrawia sparaliżowanego paralityka, jest oskarżenie, obwinianie. Jakim prawem? Dlaczego to robi? Nieważne, że ten paralityk wstaje i jest zdrowy. Nieważne, bo on jest tutaj nie w porządku, bo i mają już pełno oskarżeń. A więc szlachetny człowiek jednak jakoś nie może zaaprobować kogoś, kto wykonuje coś szlachetnego. Dlaczego? Bo w sercu jest zazdrość, niechęć, może kompleks niższości. Kto wie? Takie skomplikowane jesteśmy. Kto wie, chociaż mamy w ręce Biblię. Albo apostoł Piotr, 16 rozdział Mateusza. Nagle słyszy: Piotrze, jesteś mi przeciwnikiem, szatanem, przeciwnikiem jesteś mi, bo nie myślisz tak jak ja. Nie myślisz tak jak Bóg myśli, ty myślisz po ludzku, po swojemu. I znamy to zgromienie. I Piotr nagle taki szlachetny, taki błogosławiony, bo wykrzyknął: ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Nagle słyszy: idź precz ode mnie, szatanie, przeciwniku. Spójrzmy, jakie nasze myślenie właśnie jest od plusa do minusa. Albo nieraz o tym mówiłem i też się teraz zastanowiłem nad jego przyjacielem, kolegą z innej drużyny apostolskiej, bo ich 12, który miał piękne imię Juda, po grecku Judasz. I podczas Wieczerzy Pańskiej czytamy Ewangelię Jana 13 rozdział. Diabeł wzbudził w sercu Judasza zamysł wydania go. Natomiast Biblia Gdańska powiada: diabeł już był wrzucił w serce Judasza, by go wydał. W domyśle jest wrzucił myśl, zamysł. I diabłu wolno wrzucać. Od tego jest. Ale czy ja mam przyjmować? Jeśli jestem szlachetny, to będę postępował szlachetnie. Sprawiedliwi myślą o tym, co prawe, mówi nam znów Salomon w Przypowieści 12 rozdział. Lecz rady bezbożnych są zwodnicze, tym bardziej diabła. Nie będę stał na jego drodze, mówi nam Psalm 1. Nie będę chodził według ich rady, bo jestem szlachetny, sprawiedliwy i się trzymam prawych rzeczy. I mówię: idź precz, szatanie. Ale diabeł ma sposoby, by wrzucić, by wrzucać. Czy ja mam sposoby, by się ich pozbywać? By nie przyjmować? By będąc szlachetny, nadal być szlachetnym? By będąc prawym teraz, nadal być prawym? W końcu mam owoc wydać. To nie może być owoc w jesieni, z zewnątrz bardzo ładna skórka, kroimy, a tam jest zgniły. Tak nie może być. Więc co mam zrobić? Spójrzmy, mieliśmy teraz ludzi szlachetnych, uczeni w piśmie: Piotr, Judasz, apostołowie Jezusa. A więc co mam ja zrobić, chrześcijanin, który żyje w XXI wieku w mieście Łodzi? Co mam ja zrobić? To jest pytanie, które kieruję do nas, do siebie samego. I wtedy znowu miński Izajasz pomógł to jakoś zrozumieć. I w rozdziale 55, tym pięknym rozdziale, gdzie jest mowa, żeby przyjść i bez pieniędzy kupować, gdzie jest mowa o tym, że Słowo Boże posłane na ziemię próżno nie wraca, jest również takie zdanie, 8 wiersz. Bo myśli moje, mówi Bóg, to nie wasze myśli, drogi wasze to nie moje drogi. A więc musimy się od razu ustawić i nastawić. To prawda, myślę, więc jestem. Człowiek to brzmi dumnie, znów powiedział ktoś inny kiedyś. To prawda. Ale z drugiej strony mój sposób myślenia nie jest stabilny, owocujący. Nie jest to właściwy, szlachetny sposób. Moje drogi, mój sposób postępowania też nie jest taki. Jedynie dobry, prawy jest Bóg. Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. I stąd teraz mam obraz przed oczami i może go opiszę. Gdy Mojżesz stoi z tymi kamiennymi tablicami i widzi, co robi ten lud wybrany, szlachetny. Widzi i jest przerażony. Bo jego brat zorganizował teraz festyn, święto. I skaczą wokół tego cielca. Nie chcę mówić, co dzisiaj też robią chrześcijanie. Wstrzymam się. Byłem zdumiony. Nie tylko ja, również i wierni do tego kościoła byli zdumieni. Niektórzy księża byli zdumieni. Właśnie wizualizacja duchowych rzeczy. I Aaron zwizualizował ich Boga. Z ich kolczyków, z ich złota, które z ich biżuterii ulał i mówi: to są twoi bogowie. Ten właśnie ulany, martwy, złoty cielec, byczek jest waszym Bogiem. Możesz jest przerażony. Dlatego Pan Jezus, ten właściwy prorok, właściwy twórca życia w człowieku, powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, siły, duszy i na końcu myśli. I myśli. Ale z całego serca, z całego naszego wnętrza, z wszystkich naszych sił, tych intelektualnych, wewnętrznych, zewnętrznych, z całej duszy, to jest właściwie powtórka wszystkiego, co się powiedzieli dotychczas, i z wszystkich myśli. Ale to są cztery różne określenia tego samego, całym naszym wnętrzem i zewnętrzem, wszystkim, kim jesteśmy. Mamy Boga miłować, mieć postawę miłości wobec Boga, chęci chodzenia Jego drogami. I tu właśnie potrzebne jest nawrócenie. Krzysztof nam tego jest żywym przykładem. Bez tego ani rusz. Żadna resocjalizacja nie pomoże, gdy człowiek nie będzie miał punktu zwrotnego, punktu nawrócenia do Jezusa Chrystusa. Dlatego też brat Andrzej się dopytywał, czy się nawrócił, czy mu grzechy przebaczono. O tym wiedział brat Andrzej, bo wczoraj mieli spotkanie, więc rozmawiano o tym. Ale Krzysztof o tym zapomniał. Ale to właśnie jest ten punkt najważniejszy. Jestem grzesznikiem. Myślę, więc jestem, ale jestem bankrutem. I myślę o tym, że jestem bankrutem. I Panie, Ty masz swoje myśli i ja chcę teraz przyjść jako bankrut i przyjąć Twoje myśli. Do tych twierdzeń mnie zachęcił 1 Koryntian 2,16. Któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? My jesteśmy myśli Chrystusowych. To jest piękne wyrażenie. My jesteśmy myśli Chrystusowej. Paweł apostoł odkrył to, gdy jego sposób myślenia się zmienił, gdy Kościół chrześcijański prześladował z miłości do Boga i nagle stwierdził, że to nie jest właściwa miłość, gorliwość. I przez nawrócenie stał się z Chrystusem złączony, zjednoczony, chciałem powiedzieć wyraz zintegrowany, ale wolałem użyć jakichś polskich wyrazów, złączony, zjednoczony i stał się myśli Chrystusa. Dlatego też czytaliśmy tyle razy Kolosan, rozdział 3, ten list przekazany ludziom, którzy nie wiedzieli, jak postępować, gdy chodzi o etykę, gdy chodzi o moralność. Czy ulegać grzechowi, czy też się jemu sprzeciwiać, jeśli już, to w jaki sposób się sprzeciwiać? Zewnętrzny? Odgradzać się murem od grzechu? Czy jakoś inaczej? Właśnie Paweł apostoł im powiada: jeśli się wzbudzeni z Chrystusem, jeśliście nawróceni do Jezusa Chrystusa, jeśli Chrystus w was mieszka, w was trwa, jak mówił nam 15 rozdział Ewangelii według Jana, tego co w górze szukajcie. Nastawiajcie się na to, co w górze. Jak teraz myślę o tych talerzach, które mamy, ja mam w ogrodzie talerz, może ktoś inny ma na balkonie, ktoś inny ma na dachu. Wiecie, jakie myślę o talerzu, czy nie wiecie? Wiecie. I wtedy właśnie dzięki temu mamy różne możliwości odbioru różnych programów i telewizyjnych, i radiowych, różnych sygnałów. A więc nastawcie się. To nie jest takie szukanie, że cały czas ja muszę być w niebie i tutaj nie ma życia. Nie zajmuję się dziećmi, mężem, żoną, pracą, nic tylko. Nie, nie chodzi o to, nie. Chodzi o aktywne życie, a zarazem ukierunkowane, nastawione, jak ten talerz albo jak słonecznik, który cały czas się nastawia w kierunku słońca i stąd jego nazwa. Pamiętajmy o słoneczniku, dobrze? To jest lepsze niż o tym talerzu telewizyjnym. Zastawmy się, gdzie siedzi Chrystus? On wysyła sygnały. On wysyła swoje myśli. Dlatego on powiedział, idźcie do Jerozolimy i nastawiajcie się, regulujcie. Gdy ja, bo tam linię energetyczną zlikwidowano i słup został. Ja mówię, wie pan co, zamiast psuć mi elewację, damy na ten słup ten talerz. I tak wylazł, tam przymocował, ja byłem tutaj z kolei w tym, on ma komórkę, mam komórkę i mówię mu, w lewo, trochę... już prawie i ustawiałby dokładnie, żeby był obraz czysty, klarowny. I właśnie przez te 10 dni tak się oni ustawiali, aż wreszcie tak się nastawili dokładnie, że stąpił Duch Święty, aż się wszystko zatrzęsło. Zaczęli być innymi językami. I potem o tym świadczyli, o tym skutku, że Boża myśl nagle jest transmitowana do ich wnętrza. Myślę, że jestem. Myślę, więc jestem. A więc myślę, że... Myślę tak, jak Chrystus myśli, a więc jestem chrześcijaninem, czyli Chrystusowcem, bo chrześcijanin to jest nie od chrztu, ale od Chrystusa. I właśnie apostoł Paweł mówi, my jesteśmy myśli Chrystusowej, dlatego też szukamy tego, co jest w górze. On do nas transmituje swoje myśli. I o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte razem z Chrystusem w Bogu. Kolosan, rozdział 3 i dalsze wersety. I właśnie, kochani, gdy człowiek jest tak nastawiony przez nawrócenie, przez chrzest Duchem Świętym, też bardzo ważne przeżycie, ważny element, jest nastawiony cały czas na odbiór tych niebiańskich rzeczy, żyje swoim normalnym, codziennym życiem. I nagle się pojawia coś, co nazywamy pokuszenie, pokusa. Co znaczy ten wyraz pokusa? Teraz chcę mówić o myślach natrętnych. I właśnie gdy przychodzi pokusa w różnych dziedzinach życia, diabeł zna naszą piętę Achillesa w danej chwili, w danym momencie naszego życia. I nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, opisywać pokuszenia, chociaż mógłbym to zrobić z autopsji bardzo ładnie, ale każdy z nas może sobie zrobić na własny użytek w tej chwili. I ta myśl jest cały czas uporczywa, natrętna. I cały czas zrób to, powiedz, a my wiemy, że jako prawy i szlachetny, jako odbierający sygnał z niebiański, nie rób tego, miłuj bliźniego jak siebie samego, twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego, a więc nie kalaj go w tej sprawie, więc nagle my wiemy dokładnie i widzimy Mojżesza, gdy ciska tymi tablicami i wszystko widzimy. I teraz co zrobić, żeby nie zrobić tego, co ta myśl nam wrzuca, zrób. I bronimy się. I czytałem ostatnio pewne opracowania psychologiczne, gdy chodzi o opór. Stawianie oporu. I gdy im więcej stawiamy oporu i oporu takiego fizycznego, nasze wnętrze się osłabia i w końcu temu ulegniemy. Bo stawianie oporu nas nie wzmacnia, tylko osłabia. To mówią psychologowie. Asematory chrześcijanin, który no, nie psychologią się ma kierować, ma o nim wiedzieć, ale się nie musi nią kierować, dlatego że on ma w sobie najlepszego psychologa, a zarazem też i lekarza, a zarazem też i lekarstwo Ducha Świętego. On jest lekarstwem i lekarzem, i psychologiem, wszystkim jest Duch Święty, prawda? Boże Słowo jest nie tylko wskazówką, drogowskazem, ale i lekarstwem, i chlebem, pożywieniem. Chrystus jest nie tylko naszym przykładem, wzorem, ale również i siłą naszą, mocą naszą. Więc my mamy o wiele więcej niż pan psycholog. I co mam teraz ja zrobić, człowiek szlachetny, bo nawrócony, bo uczony w piśmie, bo chrześcijanin? Co mam ja zrobić? I drugi Koryntian, rozdział 10, który mówi o walce. O walce z tymi różnymi warowniami, które są w niebie. Znam ten rozdział, znam ten wyraz warownie. Były pewne książeczki kiedyś pisane na tych warowni, więc chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale ja to właśnie wezmę w tym kontekście, o jakim tam jest mowa. Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga zmuszamy do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Mamy karać pychę, a myśl zmuszać. I teraz właśnie tę moją myśl, która mówi nie zrobię tego, nie powiem tak, bo mam postąpić tak i tak. Jak ją zmusić, tę myśl, w poddanie się sygnałowi z nieba, w posłuszeństwo Chrystusowi? Co mam zrobić? Więc muszę być precyzyjnie dostrojony. Czasami wiemy, gdy się nam dwa sygnały radiowe nakładają. I nie wiemy, co zrobić. Trzeba dokładnie się dostroić, czasami o ułamek milimetra przesunąć, aby chwycić właśnie to, co nas interesuje. A więc dostroić się. Dostroić się przez uciszenie, uspokojenie. Zatrzymać się. Uklęknąć. To jest dobry sposób, aby uklęknąć. Ja się często modlę nie klęcząc, ale czasem się modlę klęcząc. To jest bardzo ważne też, by uklęknąć, by ten poddać i swoje ciało, i siebie samego w posłuszeństwo. I powiedzieć: Panie, nie radzę sobie z tą nieszlachetnością. Moja szlachetność już nie wytrzymuje próby tych myśli. Panie, nie radzę sobie, pomóż mi. Otworzę sobie tekst biblijny i Pan nas posili. Zacząć się modlić i z nas wypłyną inne języki, które nas zaczną oczyszczać. Gdy nie pomaga, to pójść do swojego brata w Chrystusie, siostry w Chrystusie, jeżeli to jest kobieta do kobiety, mężczyzna do mężczyzny, nieodwrotnie, pamiętajcie, chyba to jest mąż albo żona. To jest bardzo ważne. Nie szukajcie pociechy w osobach płci przeciwnej, chyba że jest to żona albo mąż. To jest bardzo niebezpieczne. I powiedzieć: bracie, siostro, mam problemy, módl się ze mną. Nie o mnie, nie, ze mną. Teraz. Zacząć walczyć z tym. Nie ulegać. Jeśli ulegniemy, nie załamywać się. Nie załamywać się. Pozbierać siły i dalej się opierać i się wyzwolić z tych natarczywych myśli. Psalm 119, wiersz 109 mówi nam: dusza moja stale jest w niebezpieczeństwie. Dusza moja jest stale w niebezpieczeństwie. Lecz o Twoim zakonie, o Twoim słowie, mówi nam Dawid, nie zapominam. Psalm 119, wiersz 109. Dusza moja jest stale w niebezpieczeństwie. Albo mi ktoś weźmie ten talerz, zacznie ruszać, ten słup zacznie mi obracać, gdzie jest ten talerz. Ktoś mi weźmie, przepnie mi przewody, albo je nadwątli. Więc musimy cały czas uważać, żeby wszystko funkcjonowało. A ja, Panie, chcę nie zapominać o Tobie, o Twoim Słowie. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 wiersz mówi, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Jest żywe, jest pulsujące, pełne energii. Skuteczne, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha. Więc dokładnie rozezna wewnątrz mnie, gdy ja nie wiem, myślę, więc jestem, ale nie wiem, o co chodzi mój Paweł, nędzny ja człowiek. Ono rozezna, ono rozpozna, rozdzieli. Jest zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Boże Słowo. I gdy ono mówi, przebacz, to mam przebaczyć. Nie ma, zmiłuj się. Muszę przebaczyć, jak Pan mówi, przebacz. I nie chcę przebaczyć, ale mówię, Panie, Ty chcesz, więc zabieram się do przebaczania tego, komu Pan, wobec kogo no, mam to uczynić. A więc zmuszam sam siebie do podania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Apostoł Paweł z kolei powiada tak. Obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i się nie odwróciły od szczerego oddania się Chrystusowi. 2 Koryntian 11 rozdział 3 wiersz. A więc on jest chytry. I nie wiem, jakiej chytrości użył wobec Judasza. Nie wiem. W każdym razie przechytrzył Judasza, ten się poddał. I pozwolił, by jego myśli zostały skażone. I się jego myśli odwróciły od szczerego oddania się Chrystusowi. Nie wiem, jak to do tego doszło. Nie przeżyłem nigdy. Do końca, owszem, przeżywałem jakieś etapy, ale do końca nie zdołałem wrócić. Piotr zdołał wrócić. Jak się da przekonać? Judasz, nie wiem. Ale musimy uważać, ażeby na chytrość przeciwnika, szatana, odpowiedzieć szczerością. Szczere oddanie się Chrystusowi. I pamiętam taką sytuację z moją żoną. Właśnie też była wtedy jeszcze była narzeczoną, gdy była sytuacja dwuznaczna, gdy chodzi o moje postępowanie. I mnie od razu myśl przyszła, taka myśl zastanowiła, ona może to źle odczytać. I momentalnie, szczerze, jasno powiedziałem, dlaczego tak sytuacja wyglądała. I powiedziałem, uwierz, ja do tej pory zawsze będę Cię mówił pełną prawdę, nic nie będzie zakryte wobec Ciebie, zawsze będę pełną prawdę. Jeszcze na rzeczywistości, żeśmy takie zrobili postanowienie i do dzisiaj jest to fundament naszego życia, naszej miłości. Szczerość. Pełna szczerość i nigdy żeśmy jej sobie nawzajem nie zakłócili. Więc to jest odpowiedź na chytrość, przebiegłość przeciwnika. Dlatego też, kochani, gdy chcemy owocować aż do końca, gdy chcemy rozkwitać aż do sędziwości, być pełni siły i świeżości, to właśnie bądźmy tacy. Idzie książę tego świata. Kto to powiedział i kiedy? Pan Jezus przed odejściem na nie Golgotę, ale do Getsemane, potem na Golgotę. Idzie ten książę i nic nie ma gdzie? We mnie. I starajmy się o to, żeby on nic nie miał w nas, we mnie. Dlatego też kochajmy Jezusa, miłujmy Boga z tego serca, siły, myśli, duszy. I to jest postawa życiowa, nie uczucie. Ono przychodzi później w wyniku przyjęcia postawy i trzymania się tej postawy. Miłujmy bliźniego jak siebie samego. To jest postawa życiowa, równie tak. Kochajmy Boże Słowo. To jest lekarstwo. Bądźmy zaprzyjaźnieni z Duchem Świętym. Tutaj ładujemy akumulatory, ale potem cały czas je zużywamy. I się przyjaźnimy z Duchem Świętym, on będzie nas cały czas doładowywał. Wykonujmy to, co wiemy. Wykonujmy. Nie tylko myślmy teoretycznie. Wykonujmy w codziennym życiu. Nawet nas to będzie kosztować. Utratę klienta, utratę pracy. Czasami tak może być. Czasem klienta stracimy, bo mu odmówimy czegoś, co byłoby niewłaściwe i ABW się potem by tym zainteresowało. Bądźmy cały czas sobą. Zgodnie z sygnałem, jaki zaraz dociera. A Biblia mówi, że będziemy szczęśliwi. Pan zna naszą drogę i nam wyraz zabierze, powie: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Będę jak drzewo, które ma cały czas dopływ żywych wód. Gdy tu jechałem, patrzyłem na liście, które jeszcze są. Piękne liście na drzewach. A też cała masa liści, które wczoraj wieczorem, późnym wieczorem też i zamiatałem, zgarniałem i u mnie na działce, i też na zewnątrz, na ulicy. I robiłem z tymi liśćmi to, co należy zrobić. Kładałem je pod inne drzewa, żeby tam stawały się nawozem. Dlaczego już te liście, które na wiosnę były takie piękne, dlaczego teraz one są takie martwe? Bo w nich nie ma tego, co daje życie, nie ma soku. Stały się niezdolne do przyjmowania soku. My jesteśmy myśli Chrystusa. A więc myślcie o tym, co w górze. Gdzie jest Chrystus, nasze życie. Gdy On nasze życie się okaże, wtedy i my okażemy się razem z Nim w chwale.